uwaga, będzie koniec sekwencji i zaczniemy sobie od raz. Około 5 sekund na dokończenie. I tak samo do przodu. Balans. Balanser. Do tyłu. Balanser.
Trudna grupa?
Nie, grupa bardzo chętnie pracująca, ambitna, lubiąca taniec barokowy.
Pani lubi?
Kocham.
I jak się tańczy?
Bardzo dobrze.
Ja zapytam panów.
Ja muszę powiedzieć, że nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś będę tańczył, a teraz coraz bardziej nabywam pewności siebie, chociaż nie jest to łatwy taniec.
To ja zapytam instruktorkę.
Agnieszka Roguska.
Jak pani ocenia panów? Bo panie, widzę, ładnie to robią.
Panowie też, a przynajmniej bardzo się starają. Natomiast myślę, że duch w grupie jest...
Barokowy.
Barokowy i jest... Ochoczy. Duch jest ochoczy, dzięki Jadwigo, duch jest ochoczy.
Te stroje to są państwa stroje?
Andrzej Wątorski. Wszystkie stroje są naszą własnością. W bardzo szczególnych przypadkach, ale to raczej dla naszych gości, uczestników naszych imprez, którzy chcieliby współuczestniczyć, organizujemy wypożyczania takich strojów z opery, z którą mamy podpisaną umowę i opera jest naszym partnerem w tego rodzaju działaniach. Mamy też na tyle dużą pulę naszych strojów, że jesteśmy w stanie również użyczać strojów historycznych innym osobom, dlatego że no, kilkoro z nas ma po kilka różnych kostiumów historycznych. Przede wszystkim właśnie celujemy w wiek XVIII i to właśnie mamy z różnych okresów XVIII wieku te stroje.
To by suknia francuska, czyli suknia balowa, której konstrukcja opiera się na bardzo poszerzonych biodrach. To jest specjalna spódnica z fiszbinami, która utrzymuje całość w takim kształcie poszerzającym boki. Na tę spódnicę nakłada się kolejną spódnicę.
To ile tych spódnic?
W sumie 3. Jednak jeszcze pod spódnicą, ważne co jest, pod spódnicą. Pod spódnicą jest jeszcze gorset i koszula. Gorset oczywiście zastępuje stanik. Nie wolno mieć własnego stanika. Koszulę zakłada się na gołe ciało, na koszulę gorset, na gorset konstrukcję, na konstrukcję halkę, na halkę spódnicę, na spódnicę płaszcz. Płaszcz jest zapinany z przodu za pomocą szpilek i łączone są dwie połówki sukienki bawetem, takim specjalnym trójkątem, który jest bardzo ozdobny. Jest to najbardziej zdobiona część tej sukni i on właściwie świadczy o statusie społecznym osoby, która nosi taką suknię.
Ustawiamy się, żeby przypomnieć sobie to, co robiliśmy przy menuecie. Czyli mieliśmy pozycję otwartą i zamkniętą teraz w rozgrzewce. To, co robiliśmy przy balansie, to mamy mniej więcej powtórzone. I teraz poproszę o podniesienie prawej ręki przez panie, natomiast lewej przez panów. I robimy demi-pirouette, czyli... O! Grupa już miała szkolenie z tego.
Z czym ma pani kłopoty, tańcząc menueta?
Z pamiętaniem długiej choreografii. Natomiast to jest tylko w menuecie, a w tańcach chodzonych właściwie nie mam kłopotu, dlatego że zawsze jestem z partnerem, zawsze jestem obok z drugą parą, albo jestem jedynką, albo dwójką. Zawsze to jest pomoc.
A pani?
Ja z utrzymaniem właściwej postawy. Nie umiem trzymać rąk tak, jak trzeba.
Czyli ile tańców już umiecie?
13.
Przede wszystkim różne, dlatego że to, czego uczymy się teraz, to tak zwany taniec figuratywny, który wymaga dużo więcej ćwiczeń, zaangażowania i dbałości o każdą kończynę. Natomiast wiadomo, że w tych takich chodzonych, jak powiedziała Ala, problemów jest mniej, bo no, nie jest potrzebna aż taka dbałość o szczegół, ponieważ tańczy ileś par i wiadomo, że były to tańce
dla wszystkich.
Dla wszystkich. Była to dyskoteka tamtych czasów. No, Teodor Adorno by mnie tutaj zbeształ za użycie tego słowa, ale były to tańce rozrywkowe. To były tańce dla wszystkich bawiących się na balu. Natomiast menuet był już tańcem, który zobowiązywał i nie tańczył go człowiek nisko urodzony, może tak.
No tak, stroje też świadczą o tym, że nie jesteście państwo nisko urodzeni.
Przynajmniej w przebraniu.
Podnosi to nasze poczucie wartości.
Skąd pomysł na prezentowanie się w ten sposób, poprzez epoki, poprzez piękne stroje?
Wśród nas są ludzie, którzy dawno już zajmowali się rekonstrukcją historyczną, a także tacy, którzy zupełnie się tym nigdy nawet nie interesowali, a dołączyli, ponieważ zauważyli, że grupa jest tak wspaniała, że warto z nią robić cokolwiek, a już na pewno rekonstrukcja historyczna należy do bardzo ciekawych zajęć. I niektórzy w taki sposób właśnie zupełnie przypadkowy się wciągnęli. Jednak filarem grupy są osoby zainteresowane historią i mające bardzo rozległą wiedzę historyczną. I te osoby były dla nas inspiracją. Mówię dla nas, dlatego że ja właśnie należę do tej grupy osób, które się dopiero wciągnęły. Namówiła mnie koleżanka, która wcześniej już brała udział w różnych rekonstrukcyjnych imprezach, balach, piknikach, żeby z nią pojechać. I ja się zgodziłam, ona mnie ubrała.
I pamięta Pani ten pierwszy raz?
Oczywiście.
Jak była Pani ubrana?
Oczywiście, że pamiętam, bo to było wielkie przeżycie nie tylko dla mnie, ale i dla całej naszej grupy ze Szczecina, bo pojechaliśmy do pałacu w Racocie, niedaleko Poznania, a tam byli rasowi rekonstruktorzy, którzy po prostu czyhali tylko, żeby znaleźć w naszych strojach, w strojach nowicjuszek, jakikolwiek błąd, ale im się to nie udało, dlatego że koleżanka nas tak wspaniale przygotowała do tego wystąpienia, że po prostu wszyscy byli zdziwieni, skąd my się wzięłyśmy. Byłyśmy prawie jak kopciuszek na balu. Byłyśmy we trzy takie nowicjuszki. No i udało nam się zrobić dobry debiut. Nie było wstydu. Nikt się nie przyczepił do naszych detali przy strojach, a my po tym pierwszym razie zauważyłyśmy, że to jest naprawdę ciekawe i postanowiłyśmy jeździć na kolejne imprezy.
Elżbieta Szyrocka-Białkowska. Ja rok później po tych wydarzeniach, co Ania wspomniała, Ania mnie wciągnęła, też mnie ubrała, nie powiem od stóp do głów, aczkolwiek ja nie chciałam założyć gorsetu. W życiu nie miałam gorsetu, więc dla mnie myślałam, że się uduszę. To był bal w Rydzynie. Będąc na tym balu, źle się czułam, bo to jednak widać w tych sukniach, czy kobieta ma gorset, czy nie. Na zdjęciach to bardzo brzydko to wychodziło. Potem się przekonałam i już od tamtej pory zakładam gorset. Po tym balu w Rydzynie Ania zrobiła przyjęcie, takie wspomnienia, wrażenia, żeby opowiedzieć wrażenia po tym balu. Uśmialiśmy się, że to będą czwartkowe podwieczorki. U Ani w domu.
Stasia.
Tak, u Ani w domu. I to tak się rozszerzyło, coraz więcej osób i stwierdziliśmy, że no skoro się tak spotykamy, skoro nam to pasuje. Koledzy zaczęli informacje udzielać na temat tego XVIII wieku. Zaczęliśmy widzieć różnice, jak wyglądały suknie na początku tego XVIII wieku, jak w drugiej połowie, a że mają ogromną wiedzę, więc ją nam przekazywali na tych spotkaniach. No i potem wpadł pomysł, że no, chcieliśmy się udzielać, coś robić dla miasta, żeby nas widzieli, no coś dla społeczeństwa, jako edukację. Zresztą w naszym nazwie jest metrum, jest między innymi słowo edukacja, ale trzeba, żeby to działać, to trzeba było stworzyć stowarzyszenie. No i stworzyliśmy, najpierw było nieformalne, później formalne i tak w lipcu będziemy mieli rok. Już jak, tak? W lipcu to było?
Jak formalnie działacie.
Jak działamy.
Raz. I ręka jak w gitarze. I dwa. Dobrze. I teraz łączymy sekwencję balance z demi piruetem, czyli mamy raz. Prostujemy nogę, dołączenie, zamykamy ręce, dołączenie, otwieramy rękę, która jest poniżej i robimy tak zwaną gitarkę w demi piruecie. Raz i dwa. No i teraz, ponieważ ćwiczyliśmy to od kilku tygodni, jesteśmy w stanie połączyć dwa kroki do przodu, balance i demi piruete. Mamy znaczną część sekwencji, to teraz proponuję z muzyką, to będzie lepiej brzmiało.
Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Widzę, że panowie w strojach.
Tak, to są męskie stroje z drugiej połowy XVIII wieku, tak zwane szóstokory. Tutaj muszę dodać, że szóstokor jest pradziadkiem męskiego garnituru współczesnego.
A pan?
Jak widać, Wojtek jest w kontrastowych kolorach, bo ma ciemny szóstokor i czerwoną kamizelę, a ja jestem ubrany nieco bardziej jednolicie, dlatego że mój strój jest cały taki w odcieniu miodowym. Znacznie mniej strojny i dekorowany, nie ma na nim
haftów.
Ale
ludzie się oglądają tutaj i patrzą na was z ciekawością. No,
pewno codziennie nie ma takiego widoku, nawet
takich
tutaj na Starym
cudaków.
Mieście. Staramy się właśnie zainteresować sobą, ale też naszym stowarzyszeniem. Wiadomo, że takie postaci kolorowo ubrane przyciągają wzrok.
No mamy również peruki, a za perukami to wszyscy się oglądają.
Tak, no i to jeszcze u mężczyzn.
Kapelusze, tak.
Panowie, czekacie na wycieczkę.
Tak, będziemy prowadzić wycieczkę szlakiem Elżbiety Krystyny Brunszwickiej, mieszkanki Szczecina przez długie lata, mecenaski sztuki i kultury.
I gdzie ona tutaj mieszka? Bo my się teraz znajdujemy na Rynku Siennym.
Elżbieta Krystyna Brunszwicka została tutaj przez swojego męża po rozwodzie zesłana do Szczecina. Miała do dyspozycji 3 komnaty na zamku na początku i mogła wychodzić na spacery. To był troszkę taki areszt domowy.
No tak, dlatego, że zamek zajęty był przez wojsko. Właściwie ona była tutaj uwięziona w twierdzy Szczecin, w którą Prusacy zamienili miasto. Natomiast potem, już w wieku XIX, po śmierci męża, w czasach panowania jej pasierba, Fryderyka Wilhelma III, mogła mieszkać poza ścisłym terenem miasta. Wybudowała sobie taką niewielką rezydencję podmiejską wtedy, a dzisiaj znajdującą się przy ulicy Żubrów, czyli w pobliżu ulicy Malczewskiego, Parkowej, w tym rejonie Szczecina.
Dużo osób przyjdzie i wie o tej waszej wycieczce.
Organizujemy szczeciński spacer barokowo-rokokowy już po raz trzeci. Spodziewamy się co najmniej kilkudziesięciu osób, tak jak to było na tych zeszłorocznych spacerach.
Trochę zimno jest, ja nie wiem, czy ludzie przyjdą,
widzimy,
ale
że już ludzie powoli się chyba gromadzą.
No, patrzą na was. Z ciekawości, ale czy przyszli na wycieczkę?
Mamy nadzieję, że tak. Rankiem jest zimno, ale słońce chyba nam sprzyja.
Dlaczego barok?
Wojciech Kral. Dlaczego barok? Barok fascynował mnie już od dawna, zwłaszcza fascynowała mnie muzyka barokowa Johanna Sebastiana Bacha, Jerzego Fryderyka Händla i kompozytorów polskiego baroku, jak Adam Jarzębski czy Marcin Mielczewski. Chciałem też widzieć ludzi, którzy wtedy pojawiali się na ulicach miast, na salach balowych. Ciągnęło mnie przez lata do tego baroku. Jeżeli chodzi o kontakt z grupami rekonstrukcyjnymi, to jestem może weteranem, ponieważ już od dawna jeździłem do Poznania i nawiązałem kontakt z grupą Corona Florum. Zresztą szef tej grupy Corona Florum jest również członkiem Metrum. No i grupa Corona Florum dawała pokaz tańców renesansowych. Kilka miesięcy później okazało się, że jest barokowy bal w Żaganiu. Również tam pojechałem i tam już poznałem rekonstruktorów nie tylko z Polski, ale i z Niemiec. Nawiązałem kontakty i tak powoli następowało coraz większe zainteresowanie barokiem u mnie. Poza tym zrobiłem też certyfikat przewodnika po Szczecinie i zacząłem wyszukiwać w tkance miejskiej Szczecina zabytki barokowe, ale też postacie barokowe, które żyły w naszym mieście. Myślę, że taką ciekawą postacią była Elżbieta Krystyna Brunszwicka i teraz poprowadziłem spacer, trzeci już spacer barokowy po Szczecinie. Zaczęliśmy go w Rynku Siennym i zwracałem tam uwagę na wszelkie ślady baroku w Szczecinie. W samym Rynku Siennym znajdują się 3 odbudowane kamienice barokowe i też na nie zwróciłem uwagę. To są kamienica Linzinga, podskarbiego Linzinga, kamienica Mewiusa i kamienica Moninów.
Myśli pan, że mieszkańcy naszego miasta znają historię tych kamienic, no i historię pani, która pana zafascynowała?
gdybym był pewien, że znają, to chyba ta wycieczka tak bardzo by mnie nie pociągała. Zorganizowaliśmy ją jako Stowarzyszenie Metrum, żeby ludzie troszkę się dowiedzieli, a jednocześnie, żeby to była przyjemność, żeby ta fascynacja też zajęła nowych pasjonatów. Mamy nadzieję, że przyjdą ludzie, którzy zainteresowali się naszą działalnością.
Czy któraś z pań przebrała się za ową panią?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie?
Mamy w planie.
W planie to znaczy opracowujecie projekt. Panie z projekt?
Projekt. To jest przyszła Elżbieta.
O właśnie, tak, tutaj.
Nadeszła w odpowiednim momencie.
Na jakim etapie jest pani przygotowania stroju?
Na razie wczuwam się w rolę i zbieram jak najwięcej faktów na temat Elżbiety Brzuszwickiej, ponieważ jest to właściwie dla mnie osoba, która jest niespotykana i to niezależnie od tego, w jakim wieku by żyła.
Czyli co panią zafascynowało? Jej emancypacja, jej sposób patrzenia na świat?
Pomimo tego, że chciała być wolną kobietą w małżeństwie, na tyle wolną, na ile mogła, chciała mieć miłość. Miłość życia. Za to przypłaciła i oddała wiele, ale...
Dzień dobry, witamy, proszę.
Następni goście. Natomiast to, co chyba najważniejsze, to to, że miała taką wolność w sobie, ale też taką wolność wyrażania i emocji, i uczuć, artystyczną właściwie duszę.
Nazywała się ona Elisabeth Christine Ulrike von Braunschweig-Wolfenbüttel.
Ładna była?
Była bardzo piękna, zachował się jej portret jeszcze z lat młodości, jest w pięknej, błękitnej sukience.
A możemy obejrzeć?
W internecie proszę wyszukać. Elżbieta Krystyna Brunszwicka, no ona nie wiedziała, że będzie w internecie czy w Wikipedii, ale takie są losy świata. Wyglądała rzeczywiście bardzo pięknie i prowadziła salonik, w którym odbywały się koncerty, spotkania poetyckie, między innymi Karl Löwe także gościł w jej saloniku.
Co pani robi?
Już rozpakowuję właśnie, tutaj mam poduchę. Gorset to nie jest rekonstrukcyjny, dopiero w trakcie będę szycia. Właśnie po to przyniosłam, żeby Marina tutaj gorset mi przygotowała, a tu jest fragment celny.
Uda się zrobić?
No jasne, ja sobie szyła gorset w tym roku.
To co we wrześniu mówiłam, że nie będę szyć, a dwa miesiące później zabrałam się i no, sama uszyłam. Mogę powiedzieć, że ta część na przykład jest 4 metrów materiału. Zapomniałam, riuszki.
Bardzo ładna sukienka.
Bardzo dziękuję. Pytałam Agnieszkę, czy zabierze mnie na przebieranki. To już teraz wiem, że nie są to żadne przebieranki, tylko stroje rekonstrukcyjne, że to nie może być byle jaki strój, czy przerobiona jakaś sukienka. To musi być zgodnie z epoką uszyta sukienka. Już wiem, że na taką sukienkę potrzebuję 7 metrów materiału.
Na angielkę,
tak. Bo na francuskę jeszcze więcej.
Rob à la anglaise.
Alicja Klimek-Junak, z zawodu jestem ichtiologiem, obecnie wykonuję zawód, właściwie jestem HR menadżerem w dużej korporacji.
No i lubi pani się przenosić z tego wniosek w czasie.
Tak, jest to dla mnie uzupełnienie tego twardego, biznesowego podejścia i szukanie harmonii. To jest właśnie ta harmonia, czyli równowaga tego, co jest proste, co jest praktyczne, z tym, co jest finezyjne, z tym, co jest finezyjne, co jest piękne, co jest kolorowe, co daje dodatkowy smak w tym życiu.
Proszę sobie wyobrazić, jaka to musi być frajda, przejście kilka godzin przez centrum swojego miasta, które zna się, bo albo mieszka się w nim, niekoniecznie od urodzenia, ale przez kilkadziesiąt lat, albo jest to właśnie nasze miasto rodzinne. Chodzi się na co dzień tymi ulicami, do urzędów, do lekarza, robiąc zakupy i pewnego razu wychodzi się w stroju XVIII-wiecznym w gronie 20-30 osób, które też są ubrane tak niecodziennie. I za tobą idzie 80 innych osób, które ubrane są w stroje współczesne, którzy są zafascynowani widokiem twoim i tej pozostałej grupy ludzi, potem chcą z tobą porozmawiać, chcą sobie zrobić zdjęcie, adorują cię, tobie robią zdjęcia na tle zabytku. Czujesz się prawie jak Madonna albo Elvis Presley.
No ja mogę tutaj dodać, że za pierwszym razem, kiedy mieliśmy okazję uczestniczyć na Różance w pikniku, to zaraz po tym fakcie okazało się, że kilku moich znajomych, których w ogóle nawet nie zauważyłam na tym pikniku, było obecnych, porobiło zdjęcia, po czym przysłało mi te zdjęcia i widzieliśmy cię. Także to było tak piękne i tak mi się to podobało, że to taką od razu było echo tego. Chociaż nie spodziewałam się nawet tych osób, że one tam były i że widziały. Nawet jeden z moich profesorów mnie widział, także no to było rewelacyjne.
Co więcej, zostałaś rozpoznana, a zdarza się bardzo często, że właśnie w tym stroju barokowym. Nie zdziwiłbym się, gdyby kilka osób nie poznało swoich znajomych, sąsiadów, a nawet krewnych. Komuś się już to chyba raz zdarzyło z nas, że nie został rozpoznany przez własną mamę.
Mamę, tak, tak. Ja miałam taki przypadek, że mama nie mogła mnie w tłumie rozpoznać i dopiero podeszłam i powiedziałam, mamo, to ja. Mama była bardzo zdziwiona, ale rzeczywiście no, wyglądamy w tych strojach niecodziennie, tak? To są przepiękne suknie, przepięknie zdobione, mamy makijaże też zrobione barokowe, także no, no nie da się ukryć, że bywamy po prostu nie do poznania. Jak już ściągamy te stroje, no to już stajemy się z innymi ludźmi.
Proszę Państwa, słucham Was i tak sobie myślę, to jest bardzo kosztowne hobby.
O tak. Jeśli chcemy rzeczywiście przygotować się do jakiegoś wydarzenia i chcemy być tutaj korekt, jeśli chodzi o konkretne wydarzenie, konkretną epokę i chcielibyśmy od stóp do głów ubrać się, to jest to bardzo kosztowne. Natomiast jeśli robimy to systematycznie, część możemy rzeczy pożyczyć, trochę udać.
Część zrobić samemu.
Część zrobić samemu, a właściwie większość zrobić samemu, to jest to do zrobienia naprawdę.
Robicie to dla siebie, czy robicie to również na pokaz dla innych?
Łączymy obie rzeczy.
Łączymy, cieszy na pewno nas, łączymy. Tak.
Cieszy nas bycie razem, ale równie mocno cieszy nas to, że możemy to pokazać.
Czyli ja rozumiem, że Państwo sobie dobieracie swoje postacie. Każda z tych postaci, którą reprezentujecie podczas wycieczki, pokazów, to jest Wam bliska, bo poznajecie jej historię.
Ania Pośrednik. W przypadku wyjątkowych okazji, kiedy wybieramy określoną epokę i ona dotyczy określonego, powiedzmy, dziesięciolecia czy określonego przedziału czasowego, a wydarzenie dotyczy celebrowania szczególnego wydarzenia, w którym mogły brać udział osoby z tego właśnie okresu, wtedy wynajdujemy postaci i wcielamy się w nie, będąc ich po prostu taką... jakby to ładnie określić...
Odbiciem.
Odbiciem, tak, będąc ich odbiciem. I wtedy przygotowujemy oczywiście odpowiednie stroje, odpowiednie historie związane z tą osobą, tak żeby móc czuć się dobrze w roli.
A potem nie zapominacie o tym, że mamy XXI wiek?
To przechodzi następnego dnia rano.
Tak. Ale pięknie być w takim lekkim jakby śnie, bo to jest sen, trochę spełnienie też marzeń. Myślę, że każdy z nas odnajduje w tym wszystkim coś dla siebie, zdając się na to, że chcemy odtwarzać prawdę historyczną. To jest dla nas dodatkowe studium i myślę sobie, że dla każdego coś innego, coś nowego, coś, co rzeczywiście każdy może w tym znaleźć.
Bak Baszyński Wiktor. Co ja na to? Generalnie w naszym stowarzyszeniu jest bardzo duży rozstrzał osób z zainteresowaniem różnymi rzeczami. Historyków mamy niewielu. Głównie każdy, że tak powiem, z nas na co dzień zajmuje się czymkolwiek innym, nie tam historią czy odtwórstwem.
A pan czym?
Ja generalnie z wykształcenia jestem biotechnologiem, z zawodu jestem szewcem miarowym, a prowadzę firmę remontową, także dosyć duży rozstrzał.
A przebiera się pan?
Oczywiście.
Ale jaką postać zazwyczaj?
Na ostatnim balu stanisławowskim byłem adiutantem króla Poniatowskiego. Pierwszy strój został mi pożyczony z metrum tak naprawdę, bo w sumie tylko ja się w niego mieściłem. Jeżeli chodzi o duże męskie stroje, na wszystkich innych był za duży. A na ten ostatni bal, który był w styczniu, to już miałem obstalowany strój u krawca, łącznie z haftami, które wykonywałem sam na hafciarce komputerowej, łącznie z dopasowaniem tego do epoki.
Jako szewc nie miał pan problemu?
Jeżeli chodzi o haft komputerowy, to nie. No, co do krawiectwa, to średnio. Chociaż wiem, o co chodzi, ale to nie mam do tego głowy.
A jak panu pomaga w tym biotechnologia?
To nie pomaga na razie w ogóle, także nie działam w tym, chociaż nie wykluczam, może kiedyś coś, chociaż podejrzewam, że może nie w historii, Ale
w innych... z XVIII-wiecznego trucicielstwa.
Tak, ale w innych dziedzinach tak, albo z produkcji alkoholu na przykład, tak? Albo kiszonek, to może coś. Tak, albo wędlin. Głównie jeżeli chodzi o obuwie, no to staramy się wykonywać. Ja też swoje buty zrobiłem sam dla siebie. Dla Alicji też wykonałem parę butów.
Dla was też?
Jeszcze nie. Na razie staramy się wykonywać modele tego typu obuwia, sprawdzać jak się to robi. No, ja nie jestem szewcem historycznym, więc tamto szewstwo jest troszeczkę inne niż to dzisiejsze, chociaż też wszystko oczywiście robi się ręcznie, starymi narzędziami, jest głównie tak jak sztuka mówi.
Tak z ciekawości zapytam, a dlaczego pan został szewcem?
A w sumie to też wyszło jakoś tak. Ojciec mój bawił się w ślusarstwo. Mama jest technikiem odzieżowym, chociaż też nie pracuje jako krawcowa. No jakoś te umiejętności gdzieś tam się połączyły. I po prostu kiedyś tak wyszło, że ktoś mnie poprosił, żebym naprawił buty i od tego się zaczęło.
Wiktor jest bardzo skromny, bo jest tak. Naszą złotą rączką. Zna się na gadżetach historycznych. Bardzo dobrze.
Czyli jest ta pasja historyczna.
Tak, oczywiście.
Laski,
antyki, zegarki, różnego rodzaju dodatki, biżuteria,
okulary,
kapelusze i tak dalej. No to generalnie gdzieś ta historia zawsze była, czy nawet te antyki, renowacje antyków, też się tym kiedyś zajmowałem, będąc w liceum. No, ale
to ile pan ma lat?
29.
Ale przeżył 140.
Chciałam za... właśnie powiedzieć, że cofnął się do Maroku.
Tak, a tutaj doba nie ma 24 godzin. No jest rozciągnięta i wygląda tak, jakby była z gumy rzeczywiście.
No niestety, no tak to wygląda.
I szkoda czasu na spanie.
Tak jest.
Przenosimy się w czasie, ale też odkrywamy ten czas, który jest domeną naszej grupy rekonstrukcyjnej, czyli wiek XVII-XVIII. Zwróćmy uwagę, że współcześnie większość grup rekonstrukcyjnych to grupy średniowieczne, które przedstawiają rycerstwo dawnych Słowian, dawnych Wikingów. Natomiast z epok takich jak XVI-XVII wiek, a zwłaszcza XVIII, mało jest rekonstruktorów w Polsce. Więc jesteśmy jakby jakimiś odkrywcami. Dowiadujemy się na nowo i pokazujemy innym ludziom ten barok, rokoko, klasycyzm.
No prawda. Ale spójrzcie, jakie piękne jest to zdjęcie na tych schodach, prawda?
Rozsypaliśmy się idealnie.
Jaka kompozycja
jedne
prawie.
Jedne rzeczy tylko...
I nikomu nie trzeba nic mówić.
Na schodach powinni podejść do barierki.
Tak. Ale jest lepiej widoczne. W pewnym momencie się przybliżyliśmy do
barierki.
A czy tu widać się
tak.
Stoją pod ścianą. Tak.
I nasze cukiereczki.
I cukiereczki.
Dla uczestników.
Właśnie mówiłem, że zagrały cukiereczki. Gratulowałem. Bardzo dobry pomysł.
I tu właśnie jest nasz gość z Gdańska, który jest przebrany w strój mieszczanina gdańskiego.
Oni z reguły trzymają się właśnie tych regionalnych zasad i te stroje są wzorowane faktycznie na ikonografii, tak jak mogli wyglądać gdańscy mieszczanie oraz szlachta tamtego regionu w odpowiedniej epoce, bo to też zależy, czy mówimy o XVIII wieku, czy o XVII, czy o pierwszej połowie, czy o drugiej połowie, a nawet o poszczególnych dziesięcioleciach. Zależy, jak szybko się moda zmieniała.
Malina jest z Ukrainy i była u nas na spacerze pierwszy raz. Sama uszyła sobie sukienkę.
Marina Maciaszczuk, jestem z Ukrainy. Mieszkam w Polsce około 5 lat. Pani Ania Kosman zaprosiła mnie tutaj dołączyć się, tak jak poznałeś się, jak ja uprowadziła się tutaj do swojej pracowni, bo mam pracownię na dole i pracuję jako projektantka odzieży damskiej. Była bardzo zachwycona tym wszystkim wydarzeniem, bo jak studiowała ją w Ukrainie i miała lekcje z historii mody. I to mnie tak zainteresowało, że w ciągu 5 dni uszyła sobie bieliznę, korsetę, sukienku, buty i kapelusz, żeby dołączyć się.
Ale to była też epoka baroku, tak?
Tak, baroko, rokoko, ale sukienka była francuska, spacerowa.
I długo zajęło pani szukanie, jak to zrobić, jak ona ma wyglądać, no bo to mają być oryginały, prawda? Znaczy oryginały, no, w sensie, że próbujemy odtworzyć to.
Ja bardzo lubię historię mody i zawsze mnie to interesowało. I zawsze mam sobie w telefonie różne zdjęcia obrazów pań, które były narysowane jeszcze w latach rokokowych i barokowych. I różnych periodów. Dlatego już miała przygotowany, tylko nie wiedziała, gdzie to wszystko zastosować.
A co jest w tym baroku, rokoko, takiego, że zachwycają się ludzie w XXI wieku?
To jest taka kobiecość. I po tych czasach, jak było, te były periody średniowiecze. Później ten period renesans. Wtedy jeszcze nie tak było, zwrócono uwagę na ubrania, na ozdoby tego ubrania. A w tym periodzie już ludzie mogły podróżować. Więcej wiedziały, jakie jest tkaniny, kolory, różne ozdobne kamienie. I technologie już były inne, że ludzie mogły różne tkaniny tkać, robić ze złotem, ze srebrem, z różnych kolorów. Dlatego ten period jest taki fajny, taki piękny. I to jest taki piękny period przez to, że kobieta w ten czas już mogła więcej powiedzieć. Powiedzieć o sobie, o swoich potrzebach i o swoim miejscu w tym świecie.
Teraz też może.
Teraz ale... może więcej nawet. Ale w ten period ona już troszeczkę
ale lubi cofnąć czas, jak widać.
Ja odbieram te nasze spotkania, te nasze bale, nasze spacery, czy nawet nasze tańce, warsztaty taneczne, jednak mimo wszystko jako oderwanie się od rzeczywistości, tej, której przebywam na co dzień. Jest to dla mnie taki moment, że nie myślę o pracy, nie myślę o swoich obowiązkach domowych. Jestem po prostu dokładnie w innym świecie. W świecie baroku, w świecie historii, której na co dzień nie jestem w stanie doświadczyć. Robię to tylko w tym momencie, kiedy jestem tutaj z przyjaciółmi ze stowarzyszenia.
Pani jest zawodu?
Nauczycielką.
I uczy pani?
Uczę w tej chwili, uczę dzieci w klasach 1-3.
A pani?
Jestem emerytowana księgowa.
A pani?
Ja też jestem nauczycielem biologii, chemii, przyrody.
Prawie startujemy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, powietrze. Trzy, cztery, pięć, powietrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I cofamy się, proszę się nie bać, od prawej nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.